Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura na co dzień, proszę Państwa. Jeszcze zajrzymy do kina. Jakiś czas temu pojawił się w kinach na świecie film Baza Luhrmanna, no, pierwszy w tej dekadzie w ogóle jego film, czyli Elvis. No, film bardzo ciekawy. Ci, którzy lubią Baza Luhrmanna, na pewno na ten film pójdą, a ci, którzy nie lubią, powinni się wybrać, chociażby z ciekawości. No, niektórzy twierdzili, że to jest film muzyczny roku, ale ja tak sobie myślę, że filmem muzycznym roku jest Ennio, Giuseppe Tornatore. Nie wiem, co na ten temat sądzi Mateusz Brokowski, który jest miłośnikiem filmów, muzyki filmowej, także autorem znakomitej audycji w Radiu Kraków Kultura, sobotnia audycja Przystanek Broadway, a Przystanek Broadway, czyli musical, to także muzyka filmowa.
To już bardzo blisko, prawda?
Bardzo blisko. Zwłaszcza, że większość musicali jest też sfilmowana. A przy okazji właśnie, Baza Luhrmanna, pod koniec filmu Elvis pojawia się taki motyw, że on widzi swoją nową ścieżkę kariery, niestety chwilę później umarł, właśnie w Hollywood, ale już nie w takim plastikowym Hollywood, który proponował mu wcześniej pułkownik Parker, udział w filmach typu Viva Las Vegas, tylko nowe otwarcie właśnie musical, że Barbara Streisand proponowała mu rolę w nowej wersji Narodzin Gwiazdy. Jak wiemy, Elvis już w tym filmie zagrał Chris Christopherson. Dzisiaj mamy od paru lat nową wersję, gdzie Bradley Cooper tam zagrał i jeszcze zagrała Lady Gaga. To tak na marginesie. Musical jest wszędzie. I jak właśnie, ja tak uważam, że chyba film Ennio ma szansę stać się filmem muzycznym roku.
Zdecydowanie tak. Natomiast moja obawa pierwsza była taka, jak dowiedziałem się, ile ten film trwa, no to byłem trochę przerażony, czy ja wytrzymam do końca, zwłaszcza, że seans był bardzo późno i bałem się, czy zdążę na autobus do domu. No i po paru minutach okazało się, że absolutnie nie wyjdę ani minuty wcześniej. To jest wspaniały film, który jest właściwie od początku do końca wyłącznie o muzyce. I to jest wielka zasługa reżysera Giuseppe Tornatore, który nie ukrywa tego od początku, nie ukrywa swojej miłości, swojego podziwu dla Ennio Morricone. Od pierwszych minut, kiedy oglądamy Morricone, który na początku gimnastykuje się w swoim mieszkaniu, w salonie, który jest zagracony partyturami, płytami, książkami, aż się tak przyjemnie robi, że nie tylko ja mam taki bałagan w domu. No i zaczyna dyrygować niewidzialną orkiestrą w tym mieszkaniu, no i rozpoczyna się opowieść od samego początku, od tego, jak wychowywał się i ojciec trębacz wciągnął go do muzyki, a potem przez większość filmów. Jest też kilka odkryć w tym dokumencie. Chociażby Ennio jako aranżer, bo wiemy o tym, że jakby muzyka filmowa, no to dlatego ci wszyscy ludzie przyszli, bo uwielbiają jego filmy. Wiemy też oczywiście o jego tej stronie klasycznej. Natomiast odkryciem były jego aranżacje. Właściwie nikt nie mówił o tym przez wiele lat. Nigdy się nie pamięta, prawda, aranżera. Znamy tylko wykonawcę piosenki autora, ale to Ennio sprawia, że te piosenki brzmią tak, jak brzmią.
No tak, znakomite włoskie klasyczne piosenki, ale też czasem właśnie, bo ta szkoła włoska kompozytorska jest niezwykła, bo przecież nie tylko Ennio, bo mam drugiego takiego wielkiego, znaczy z tych największych mistrzów związanych z największymi reżyserami, czyli Nino Rota. Który jeżeli popatrzymy i poszukamy, to znajdziemy wiele jego na przykład ciekawych rzeczy, bardzo klasycznych, chociażby kadencję do koncertu fortepianowego Haydna. I każdy... Myślę, że Nino Rota też byłby znakomitym bohaterem, tylko że no już mamy dużą też przestrzeń czasową dzielącą życie Nino Roty od naszych czasów współczesnych. Ennio Morricone zmarł 2 lata temu z okładem małym, a właśnie ten film przy okazji tak znakomicie się znalazł. No, akurat w tym momencie, w drugą rocznicę śmierci Ennio Morricone na ekranach kin w Polsce. Na początku wiele ludzi myślało, że to jest taki film, który będzie taką piękną opowieścią o jego życiu, dojrzewaniu, takim, tak trochę tak jak, takim wzruszającą opowieścią, jak jego pierwszy film z Giuseppe Tornatore właśnie, czyli Cinema Paradiso. Ale to jest zupełnie inna opowieść, bo to jest opowieść o człowieku zanurzonym w muzyce i właśnie o muzyce. I jeżeli ktoś szuka właśnie też rzeczy dotyczących tego, jak ta muzyka wygląda też w partyturze, jak wygląda tworzenie takiej muzyki, też przy okazji może dowiedzieć się wielu nowych szczegółów w biografii, chociażby ten wzruszający, kiedy Ennio Morricone jako młodzieniec chciał studiować prawo, a tato stwierdził, że nie, zajmij się muzyką. To rzadkość, prawda?
To jest właśnie klucz, film o muzyce. Od początku do końca. Myślę, że Agnieszka, akurat ty mnie dobrze zrozumiesz pod tym względem, że
jest
często...
Jest z nami Agnieszka Martyńska-Stankiewicz.
Często słyszeliśmy w swojej pracy, że to nie będzie nikogo interesowało, bo to jest tylko o muzyce, pisząc coś, prawda? W
tak,
gazetach codziennych.
Często to było, masz rację.
A tutaj reżyser nie boi się mówić wyłącznie o muzyce. Jest mowa o kontrapunkcie, o dysonansach, o Richard Carru, o Richard Carrze. Trudne muzyczne terminy, które okazuje się, że... są fascynujące i patrzyłem specjalnie na salę. Nikt nie wyszedł, a sala była pełna. To był środek lata, afrykańskie upały i pełna sala miłośników muzyki Morricone.
Ja jestem po twoich słowach, właśnie tak siedzę i słucham tej recenzji, twojej opowieści i ja już bym chciała iść na ten film. Ja go jeszcze nie widziałam, bo właśnie przeraziły mnie te 3 godziny i to był właśnie taki element, że pomyślałam, że nie mam na to czasu. Niemniej ja pamiętam zarówno Morricone, który tu był w Krakowie, ale pamiętam też film, który zrobił jego syn. I to jest zupełnie inna opowieść, ponieważ nie jest właśnie opowieścią jedynie muzyczną. To jest bardziej opowieść syna o ojcu, ale o ojcu też widzianym właśnie w muzyce, ponieważ Ennio Morricone tak za bardzo się nie odsłania biograficznie, o tak nazwijmy to. On nie chce mówić o sobie. On chce mówić o swojej muzyce i uważa, że muzyka jest właśnie tą możliwością jego wypowiedzi. To on się wypowiada poprzez muzykę. I na przykład dla mnie też było odkryciem w tamtym filmie to, o czym ty mówiłeś. To znaczy nie wiedziałam, że jest aranżerem tak popularnych piosenek, właśnie które wygrywały Sanremo i wszystko. I to, jeżeli byśmy to są największe nazwiska i jeżeli byśmy to popatrzyli, to jest w ogóle dla mnie zastanawiające zupełnie.
A nie mamy nigdy z tyłu głowy, prawda, że to Morricone
aranżował? W ogóle, dlatego że w ogóle o tym nie wiemy. Aranżer nie istnieje. Zresztą tu mi się przypomina, bo jeżeli jesteśmy przy muzyce filmowej, a Morricone to jest właśnie muzyka filmowa, bo przecież napisał tą muzykę do ponad 500 filmów, to naprawdę jest w czym wybierać. I jeżeli popatrzymy właśnie na muzykę filmową, to przypomina mi się zawsze opowieść Zanussiego, Krzysztofa Zanussiego o Killarze, który pojechał właśnie do Ameryki i z muzyką do Drakuli, do filmu Coppoli i tam doszło do spotkania z producentami, którzy zapytali go, no dobrze, ale kto aranżował tą muzykę? I wtedy Killar, jak wiadomo, się oburzył, ale kiedy zrozumiał, że to nie o oburzenie chodzi, tylko o pieniądze, to się przyznał, że to on aranżował, ponieważ był oddzielny budżet.
Ale bardzo dobrze, że przywołujesz Killara, bo oglądając ten film... Parę razy miałem takie właśnie wrażenie takiej paraleli do Killara i jego jakby ścieżki życiowej. Też kompozytor, który przez tą swoją ścieżkę filmową przez niektórych nie był do końca poważany,
tak,
prawda?
I postrzegany w ten sposób, prawda? Znaczy wielka jego popularność dotyczy jak gdyby dziedziny, która nie jest jego takim głównym, mówię w przypadku Killara.
A tutaj w przypadku Morricone też właściwie, nawet w tym filmie, w którym jest to niebywale widoczne, zresztą Morricone się bardzo często wzrusza w tym filmie, to jest film na nagrany pod koniec życia Morricone, więc nie jest, to jest bardzo też atut duży tego filmu, że nie ma tam archiwalnych wypowiedzi Morricone, tylko jest to opowieść tu i teraz starszego człowieka, który jakby taką retrospekcję robi swojej kariery. No i taki żal tak naprawdę do swojego mistrza Goffredo Petrassiego, który no, nigdy nie docenił Morricone. Mimo, że sam Petrassi też komponował muzykę filmową, ale nie osiągnął tam sukcesu. Producenci jednego z filmów wręcz po tym, jak oddał partyturę, zwrócili się do Morricone, żeby jednak on napisał od nowa tę muzykę. Więc taki żal do środowiska i to docenienie w tej branży, powiedzmy, klasycznej przyszło bardzo, bardzo późno. Więc,
jeżeli w ogóle przyszło.
Więc też poznajemy takie rozżalenie, poznajemy człowieka, który wcale nie chciał robić muzycznej chałtury, bo nigdy tak nie traktował muzyki filmowej, ale musiał się z tym mierzyć.
Ja czasem wyciągam płyty z muzyką Ennio Morricone, na przykład z muzyką atonalną, i włączam różnym ludziom tak dla próby i nikt nie poznaje, że to jest muzyka Ennio Morricone. I to jest tak też, że to był człowiek o tak wielu obliczach, i ten film to pokazuje chyba, o tak wielu obliczach, że właśnie potrafił pisać muzykę, która po prostu chwyta za serce. Do łzy ostatniej wzrusza, tak jak, nie wiem, niektórzy porównują do muzyki, która w filmach była wykorzystywana, do muzyki Rachmaninowa, a jednocześnie potrafi nagle właśnie włączyć jakiś taki element, który powoduje drżenie i bojaźń.
Ale
prawda?
Bardzo dobrze, że przywołałeś Rachmaninowa, bo myślę, że to też jest, to my mamy tak naprawdę problem w tym środowisku muzyki klasycznej z takimi postaciami jak Rachmaninow czy Morricone, bo ludzie kochają tę muzykę i to, co zostanie z muzyki XX wieku, to będzie no właśnie na przykład Morricone czy Rachmaninow.
No tak, tak, ale też pamiętam właśnie, bo mówicie Rachmaninow, to mi się przypomniał film Blask, gdzie koncert Rachmaninowa jest po prostu robi, że tak powiem, no największą robotę w tym filmie.
Trzeci koncert.
Tak, i bez tej muzyki właściwie niewyobrażalny jest w ogóle ten film. Ale z drugiej strony też przypomniał mi się też wypowiedź właśnie Wojciecha Kilara, który mi kiedyś mówił, że jeżeli kompozytor filmowy odbiera nagrodę, na przykład, nie wiem, Oscara za muzykę, no najwyższe możliwe wyróżnienie, to za nim powinni iść. I tutaj wymieniał Beethoven, Rachmaninow, Strawiński, Prokofiew, Czajkowski, wszyscy ci, którzy zbudowali tych właśnie kombo, to właściwie oni głównie spowodowali właśnie to, że istnieje taka muzyka. A z drugiej strony też jest ciekawe, że to chyba się troszkę zaciera, ale jeszcze parę lat temu to był problem, że tych kompozytorów, którzy pisali muzykę filmową, czy jak gdyby zdradzili klasykę, nazwijmy to tak, wykształconych tak. ludzi, którzy zdradzili klasykę, uważano trochę za gorszych kompozytorów, prawda?
Myślę, że teraz to się zaczyna zacierać.
Ale tak. jeszcze te 20-30 lat temu to był problem.
I właśnie Morricone padł ofiarą tego... Tak. tego szufladkowania. Ale Oscar, o którym mówisz, też jest elementem tego dokumentu, bo to rozżalenie, że ten Oscar nie przyszedł wtedy, kiedy powinien.
Mm-hmm.
Tak. I to, powiedzmy sobie szczerze, najpierw przyszedł Oscar honorowy. To jest taka nagroda pocieszenia.
Ale w sumie ma dwa Oscary, tak?
Ma dwa Oscary, natomiast za muzykę do Misji, no to wszyscy, wszyscy obstawiali, że dostanie za Misję.
No zresztą tą kasetę, bo wtedy były kasety w Polsce, to ja zajeździłam z Misją. Ona była po prostu przez pewien czas, cały czas ją słuchałam, ale też fascynowało mnie analizowanie tej muzyki, bo my przyjmujemy muzykę filmową często tylko patrząc na tematy, które się pojawiają. Natomiast jeżeli posłuchamy, co się tam znajduje, tej całej tkanki orkiestrowej, to dopiero zobaczymy dokładnie, jakie to jest mistrzostwo
świata. No to tym bardziej musisz się wybrać na ten film, ponieważ tam widzimy partytury, widzimy piękne pismo Morricone, który ołówkiem zaznacza różne zmiany i który analizuje dla nas na żywo te najbardziej kluczowe fragmenty. Wtedy bez obrazu oglądamy po prostu. Więc to jest naprawdę wciągające.
No tak.
I tak a propos Oscarów, to właśnie Western się tutaj przypomina i Sergio Leone, przyjaciel ze szkoły Ennia Morricone, który go odnalazł w pewnym momencie.
Wtedy się nie wiedzieli, że się znają.
Tak. zaprzyjaźnili się, ale zanim się zaprzyjaźnili, zaczęła się seria filmów, zresztą w dużej mierze też z amerykańskimi aktorami, bo Clint Eastwood tą wielką swoją karierę też zawdzięcza właśnie temu, co nazwano spaghetti westernem. I te filmy, one były często wyśmiewane, dzisiaj to są arcydzieła gatunku, ale one przede wszystkim najpierw istniały w świadomości, powiedzmy, tej publiczności takiej doświadczającej na co dzień kultury wyższej właśnie w postaci muzyki, bo ta muzyka była genialna, prawda? Była bardzo nowatorska jak na tamte czasy, bo nie wiem, strzał z bicza, wystrzał z rewolweru, pogwizdywanie, ale też leitmotywy, bo tam przecież każda postać miała swój leitmotiv, tak trochę też wagnerowsko, prawda?
Oczywiście, tak.
Ale Wagner... chciałem tylko doskoczyć, że ona by nie istniały bez tej muzyki, nie zapamiętali byśmy ich tak, dlatego to zbliżenie na twarz i stłuda, prawda? I tutaj ten motyw i harmonijka.
Fragment, kiedy Morricone w tym dokumencie naśladuje swój słynny motyw Kojota, też jest bezbłędny. No i który przyznaje, bo jeżeli nie analizujemy, jeżeli przyjmujemy tak tylko bardzo powierzchownie tę muzykę, bardzo tak emocjonalnie, co jak najbardziej jest uprawnione, to nie zastanawiamy się nad tym, ale to właśnie tam też w tych westernach, do tych westernów używał muzyki dodekafonicznej
tak.
i różnych eksperymentów, dysonansów, więc to nie, tak
no, ale to też
jest,
ale
wszystko jest
tak,
wtrącone.
Ale ciekawe jest też to, musicie pamiętać, pewnie Mateuszu tego nie pamiętasz, ale to nie było tak, że filmy, które wchodziły na ekrany od razu były do zobaczenia w Polsce.
Ach, to jasne, że
I po prostu myśmy je widzieli często na konfrontacjach albo w ogóle na jakichś tam pokazach studyjnych.
Szczególnie w kinie Kijów, które w tym roku obchodzi 55.
Natomiast muzyka docierała do nas szybciej. Myśmy znali muzykę, nie znaliśmy obrazów do tej muzyki. Myśmy doskonale i dopiero potem się szło do kina i nagle, ach, to jest z tego. Właśnie oglądamy ten film, z którego jest ta muzyka.
A propos kina Kijów,
to jest też ciekawe doświadczenie.
Wspomniał film i wracał do Sergio Leone, który był jego wielkim ostatnim dziełem i my dosyć szybko mogliśmy właśnie obejrzeć w kinie Kijów, to nawet na podwójnych seansach, bo to było w dwóch częściach, czyli dawno temu w Ameryce, ostatni jego film.
No tak.
Który już wtedy, już był mówiono, że jest arcydziełem, to jest genialną muzyką Ennio Morricone i wtedy już krytyka uznała, że jednak ten Sergio Leone to jest znakomity reżyser, że już nie śmiali się z tych spaghetti westernów, już one były klasyką. No i wtedy Sergio Leone zmarł i już nie było ciągu dalszego. Natomiast to jest jeszcze ważna cecha i to jest też pokazane w tym filmie chyba, że gdy słyszymy te motywy, właśnie chociażby z Once Upon a Time in America, czyli dawno temu w Ameryce lub pewnego razu w Ameryce, to właściwie jak tworzy całą narrację ta muzyka. Jeszcze tam słynna przecież Fletnia Pana, a Gorgę Zamfira, ale to był pomysł samego Morricone. No to po prostu muzyka, która jest współtworzy film i być może też o tym jest opowieść, którą możemy obejrzeć w kinach, że dzięki takim ludziom jak Ennio Morricone, kompozytor stał się współtwórcą filmu.
No a poza tym trzeba też zwrócić uwagę właśnie na muzykę, która... Ja zawsze jak myślę o muzyce filmowej, to ciągle będę wracać do Killara, bo może to jest taki przykład. Miałam okazję wielokrotnie rozmawiać z tym kompozytorem i on właśnie dużo rzeczy mi opowiedział dotyczących właśnie muzyki filmowej i tego, że jednak ta muzyka filmowa, ona istnieje później na tych płytach, już w postaci jakichś suit, prawda? Mhm, ona musi mieć jakąś formę, bo przecież muzyka bez formy nie istnieje. Natomiast często w obrazie są to motywy, są to fragmenty, które są podporządkowane tylko konkretnej długości czasowej, która jest niezbędna po to, żeby podkreślić tą scenę. I często właśnie przeglądając nawet tamten film, pierwszy właśnie ten, o którym już mówiliśmy, który syn zrobił, zastanawiałam się nad tym, że wiele tych suit, które stworzył Morricone z filmów, przetrwała do naszych czasów, natomiast te filmy jak gdyby...
Niekoniecznie,
prawda? Są tylko dla fascynujących.
To też pokazuje, że, bo on też mówi w tym filmie, że nigdy nie robił takiej muzyki, która byłaby tylko po prostu użytkowa, nie miałaby wartości, więc dobra muzyka filmowa broni się także poza ekranem.
I tu chyba ten przykład jest, prawda?
Tak.
W tym tym miejscu. I to jest chyba bardzo ciekawe i to jest siła właśnie tych kompozytorów muzyki filmowej, że potrafią coś takiego zrobić z muzyką, która jest jednym z elementów.
I też jeszcze a propos Oscarów i tych westernowych rzeczy, to przecież taki trochę odpowiednik Sergio Leone w Stanach Zjednoczonych, czyli Quentin Tarantino, człowiek o niezwykłej filmowej erudycji, zaprosił Ennio Morricone do współpracy przy filmie Nienawistna ósemka, też w specyficznym westernie. No i ta współpraca zakończyła się właśnie Oscarem.
Takim pierwszym, prawda, prawdziwym Oscarem, tak.
Ale prawda jest taka, że no, trudno mierzyć Oscarami ten, bo gdyby tak naprawdę chcieć zmierzyć wielkość talentu łamaną przez skromność i niezwykłą miłość do muzyki i do ludzi, to Ennio Morricone nie ma takiej liczby Oscarów, na którą by zasługiwał, więc pomyślmy sobie, że ten jeden, do tego trzeba
tak dodać. Ja myślę, że też ilość kompozytorów filmowych, którzy wypowiadają się w tym dokumencie, świadczy o jego wielkości, bo tam jest i John Williams, i Hans Zimmer, i Michael Dana. Także to jest to, o czym świadczy, myślę, że to był ich, to jest i był ich mistrz.
No bardzo jestem zachęcona do obejrzenia tego filmu.
Moja koleżanka, która jest znaną dziennikarką, też telewizyjną, mówiła, że jest wielką miłośniczką Ennio Morricone, powiedziała, że ten film ją znudził i że jest zły montaż. Ja tak się zastanawiam, no to być może jest tak, że to nie jest film dla każdego, ale dla każdego, kto kocha muzykę i także twórczość i chce wejść jakby w tę twórczość, tak jak czasem się zdarzało, kiedyś był taki pomysł, zresztą zejścia z bohaterów kinowych z ekranu, tak jak w filmie Woody'ego Allena, Purpurowa róża z Kairu, może się też zdarzyć wejście w drugą stronę. Tak jak
to tam myślę, że można wejść do tego wejść świata.
Tak jak w filmie Ucieczka z kina Wolność, wejść, tak? Było tak. Coś takiego. Więc proszę państwa...
Chociaż akurat tego montażu bym bronił tutaj bardzo.
Ja też, ale właśnie chciałem usłyszeć te słowa z ust Mateusza Borkowskiego, który też kiedyś przeprowadził wywiad z Ennio Morricone i do tej pory to w tobie pewnie to wibruje.
Jakoś tak, wibruje.
To spotkanie, zwłaszcza kiedy, ja mieliśmy kiedyś w radiu nagranie właśnie wywiadu z Ennio Morricone, tak pięknie mówił po rzymsku, bo jest takie stare, zresztą włoskie powiedzenie, że najlepiej język włoski brzmi, znaczy język toskański w ustach rzymskich, czyli lingua toscana in bocca romana, i on tak pięknie mówi właśnie to, brzmi cały czas, to rezonuje tak, on mówi Ennio Morricone, sono Ennio Morricone, takie drżące rzymskie R. Zapraszamy do kin na film Ennio. To Mateusz prawda. Borkowski poleca, Agnieszka Malacyńska-Stankiewicz czuje się podekscytowana i zaproszona, już biegnie do kina. Proszę państwa, dziękujemy.